Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają
Maciej Pertyn-Pertyński
i Bartosz Ławski.
No i dzień dobry. Maćka jeszcze nie ma, już pewnie będzie wkrótce. Siedzi dłużej niż Kamiński i Wąsik, co ty na to?
No dzień dobry, trochę jednak nie został ułaskawiony.
Może jego żona umie ogrzewanie ustawić.
Tak, i ma ciepło.
I ma ciepło. Dobrze, słuchajcie, no ale to tak, w przyszłym tygodniu zobaczymy. Mam nadzieję, że Maciek już będzie. Natomiast w przyszłym tygodniu są walentynki i Skoda nam szykuje na walentynki niespodziankę, ponieważ będzie premiera poliftowej Oktawii.
Tak, nawet pokazali w tym tygodniu szkice zapowiadanych zmian, na których tak zbyt dużo nie widać. Widać, że światła mają inny kształt.
No bo to taki, wiesz, no, słuchaj.
Znaczy, wiesz, ja takie wrażenie mam, że te Skody z generacji na generację, one się tak w sumie niewiele zmieniają. Ta linia jednak jest zachowana, oczywiście detale są inne, ale tak...
Ale wiesz co, że ta Oktawia to już, czekaj, to jest czwórka w tej chwili. No tak, rzeczywiście, słuchaj, to 4 lata, to już czas na lifting. I to, co mnie najbardziej interesuje, bo tam to wiesz, to, że tam światła będą inne, czy grill trochę inny, no to wiadomo, na czymś ten lifting musi polegać. Mnie najbardziej interesuje jedna rzecz. Ponieważ Oktawia jako Oktawia, to jest fajne auto, zaraz bliżej sobie o Oktawiach pogadamy, natomiast strasznie wkurzające jest to klikanie w ten ekran i ciekaw jestem, czy w tym polifcie oni zrobią to samo, co w poliftowym Golfie, czyli ekran i suwaki będą po prostu większe, czy przełożą to, co tak się fajnie sprawdza w nowym Superbie, w nowym Kodiaku, czyli po prostu pokrętła. To, co wszyscy lubimy.
Wiesz co, wydaje mi się, że ponieważ w nowym Golfie nie zaproponowano innego rozwiązania, tylko jednak zrobiono te suwaki, zostawiono, tylko je podświetlono, na co ludzie narzekali, że w nocy nie było widać, gdzie trzeba kliknąć, więc zmiana symboliczna. No. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj będzie to samo. No chyba, że Skoda. No chyba, że Skoda zrobi numer i wystawi właśnie te pokrętła nowe.
Superba, tak? No bo popatrz. Nowego, tak? Passat jest dalej z suwakami, a Superb zrobili swoje rozwiązanie.
No i właśnie, to jest ciekawostka, czy dowiemy się w walentynki, czy te zmiany będą trochę większe, czy tak jednak pójdą śladami Golfa i zostawią ekran, dodadzą podświetlenie suwaków.
Co i tak nie zmienia faktu, że niezależnie od wszystkiego to i tak im się będzie sprzedawać, i tak im się będzie sprzedawać, bo Oktawia jest bardzo takim dziwnym, charakterystycznym samochodem od początku, od 96 roku chyba Oktawia się wtedy pokazała, to na Golfie 4 była pierwsza generacja Oktawii oparta i tak naprawdę to trudno to nazwać kompaktem, bo zawsze Oktawia była największa z tej całej rodziny.
No właśnie, bo to niby na płycie podłogowej Golfa sugerowałoby do wymiary Golfa, to jest jednak auto z zewnątrz większe.
Duże, nie? To ma 4,7 chyba w tej chwili?
Wiesz, przede wszystkim to, że ma 4,7 to okej, ale to widać szczególnie w ilości miejsca z tyłu, ale przede wszystkim w bagażniku.
No ten kufer właśnie jest potężny. Przepastny. W Oktawii i słuchaj, no Oktawia czwarta, czyli właśnie ta aktualna, oj, no to myśmy jeździli kilkoma.
No bo jeździliśmy tymi z małymi silnikami, hybrydami jeździliśmy.
Czekaj, tak, pierwsza Oktawia czwórka, rzeczywiście to już prawie 4 lata. No czyli rzeczywiście tak, no to już jest czas na to, żeby coś tam pozmieniać, podtrzymać zainteresowanie, ale tak, pierwsza to był RS Kombi w dieslu 200-konnym i z przednim napędem. Tak. I to myśmy wtedy, bo to był jeden z pierwszych samochodów w ogóle właśnie wtedy jeszcze tam.
Tak, test na naszej stronie, na samym chyba...
Tak, na czeskich numerach, to już było dawno temu. I to myśmy wtedy stwierdzili, że wszystko okej, ale jednak do RS-a pasowałby czteronapęd. Potem jeździliśmy dwulitrowym Sportline'em 190-konnym i 1.5 ETSI, czyli miękką hybrydą 1,5-litrową, a teraz ostatnio mieliśmy topowy wariant jedynie słuszny, czyli RS-a benzynowego 2.0, 245 koni, czteronapęd i liftback.
I siedmiobiegową skrzynią DSG.
No i z siedmiobiegowym DSG. I powiem ci tak, Octavia RS to w ogóle też sama w sobie była od początku takim samochodem, który powolutku zyskał status takiego kultowego, no bo przecież tak, pamiętasz czasy, jak była Octavia WRC?
No, był taki samochód.
Chyba Schwarz na tym Mistrza Europy wyjeździł, dobrze
tak,
pamiętam.
To auto było ciężkie jednak i ono nie jakichś tam wielkich sukcesów nie odniosło, ale miało swoje chwile sukcesów.
No nie namieszało tak jak Fabia, zresztą nie wiem czy pamiętasz, to było jeszcze w czasach, kiedy rajdówki budowano na kompaktach, Octavii, Focusie, tak. A potem oni zeszli do segmentu B i teraz jest na Fabii od lat i ta Fabia rzeczywiście rządzi.
Tak, no w klasie WRC 2 to jest główny...
Hyundai i20, bo przecież były rajdówki na tym, na Corolli, a teraz jest na Yarisie, tak?
Tak,
na Octavii, teraz jest na Fabii.
No jestem właśnie bardzo ciekawy, bo teraz do WRC 2 wszedł nowy model właśnie Yarisa i zobaczymy, jak to w starciu ze Skodą wypadnie.
Ale wracając do Octavii, to powiem ci, że z tych wszystkich wariantów silnikowych, no tak, no ten RS to rzeczywiście jest jedynie słuszny RS.
No tak, bo benzynowy i z napędem na 4 koła, prawda?
Tak, i z tym obniżonym zawieszeniem już takim rzeczywiście bardzo fajnie trzymającym.
No to zawieszenie to tam jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo to auto, ono nie jest zabetonowane twarde. To jednak nadal może być to zwykły samochód rodzinny, ale jednocześnie ustawienia stabilizatorów są troszkę sztywniejsze i to auto ogólnie odczuwalnie ma nieco sztywniejsze zawieszenie, ale jeszcze w strefie, że tak powiem, mieszczące się w strefie komfortu i jest to fajny kompromis. Ja byłem bardzo zadowolony z jazdy tym samochodem, bo na łukach się to nie przechylało, a jednocześnie też człowiek nie gubił plomb.
A czy wiesz, no Octavia RS to w ogóle od samego początku to jest taki GTI z kufrem. Właśnie dzięki temu, że to jest ten wielki bagażnik, że jest sporo miejsca z tyłu, więc to musi zachować jakby zalety wszystkie auta rodzinnego. Natomiast takie mam subiektywne odczucie, że mimo, że większa, to ta Octavia RS z tym silnikiem, który jest też podstawowym silnikiem Golfa GTI i mam takie dziwne wrażenie, że ta Octavia jest bardziej trochę nawet dynamiczna.
Wiesz co, nie wiem, czy to nie wynika z tego, że po Golfie się trochę więcej spodziewaliśmy, ale tak, faktycznie też odniosłem takie wrażenie, że tamto oprogramowanie skrzyni chyba jest jednak troszeczkę szybsze niż w Golfie, bo w Golfie to strasznie było takie zamulające.
Mhm.
Takie wrażenie, ten Golf GTI niby wydawałby się super sportowy, szybki samochód, klasyk, praktycznie wyłącznie z klasyka, no to jednak tą rolę tego najszybszego auta przejęła R-ka, a ten Golf został taki trochę... Nie wiadomo co, nie? Bo to tak niby szybkie, ale...
No i ten RS, Octavia RS, słuchaj, szczególnie jak ten tryb sport nam rzucisz, no tak. to już odjeżdża, bo to mało padki.
Tak, i w miarę szybko to reaguje i nie ma takiego wrażenia, że to jest zmulone strasznie.
A z drugiej strony, jak jeździsz sobie normalnie... Aha, jedyna uwaga, to nie ma miękkiej hybrydy, więc od razu trzeba start-stop podłączyć. Bo to jest. On nie działa jakoś źle. Tym bardziej, że w Volkswagenie przecież on jest połączony z tym radarem, więc jak samochód przed tobą rusza, no to silnik się od razu włącza.
Tak, no jest to widać, że producenci dopracowują ten system. Nawet bez hybryd to zaczyna to coraz lepiej się sprawować, ale mimo wszystko.
Ale na
potrafi być irytujące.
No więc tak, no bo jak samochód przed tobą rusza i silnik sam się włącza, no to okej, tak? Bo tam jest ten auto hold, więc tylko naciskasz gaz i już normalnie jedziesz, ale jak jesteś pierwszy pod światłami, no to on bum, bum, jednak robi, tam przekręca.
Tak, aczkolwiek
chechła trochę.
Co im nowszy samochód, tym to bum bum jest mniejsze, ale
I słuchaj, ale jak sobie tak jeździsz normalnie po mieście właśnie... nie korzystając z możliwości auta, no on wtedy i tak jest dynamiczny, a pali około 8 litrów.
No właśnie, bo na w całym teście, gdzie 1400 kilometrów chyba zrobiliśmy w sumie.
No sporo, długo, to, tak, myśmy nim tam...
Tak, spaliło to, słuchaj, 7,9, bo akurat zajrzałem na zdjęcia do testu, które robiłem.
Średnie 7,9 zużycie. Z dystansu tam. 1500 tak. kilometrów, 2 litry, 245 koni, 4-napęd, no i samochód jednak spory. No to uważam, że to jest bardzo przyzwoity
tak,
wynik.
Tam chyba częściowo w trasie to było zrobione, prawda? Już nie pamiętam dokładnie, bo ty gdzieś jeździłeś tym, ale nieistotne, ale w każdym razie średnia taka wyszła mniej więcej.
Taka wyszła średnia, wiesz co, bo tak on był w trasie, ale nie był jakoś szczególnie ciśnięty, bo to nie była jakaś tam trasa autostradowa, więc to, no to wiadomo, że to każdy samochód będzie w tej chwili oszczędny.
Ja myślę, że on w mieście tak koło 9 litrów trzeba liczyć jednak, bo tak powinno być.
Co, myślisz, że ten litr dojdzie na samo
Myślę,
miasto.
Wydaje, że może dojść.
Tam jest też ten system, wiesz co, ten system odcinania dwóch cylindrów. I on rzeczywiście dosyć dobrze się sprawdza. Natomiast słuchaj, w ogóle generalnie Octavia, no to tak, z tych wszystkich wariantów napędowych, którymi myśmy jeździli, to powiem tak, różnica pomiędzy Sportline'em, czyli dwulitrówką 190-konną, też czteronapędową, a RS-em, czyli 55 koni więcej, nie jest taka bardzo odczuwalna.
No nie, no jest, czuć to, ale wiesz co, problem jest taki, że jednak jeżdżąc po mieście, no nie wykorzystujesz tego jednak na co dzień i ten Sportline jest tak naprawdę wystarczający, jeśli chodzi o osiągi autem, już dynamiczny jest, bo nie można powiedzieć,
a jest tańszy.
A jest dużo tańszy, dokładnie.
Ale mnie najbardziej z tych wszystkich silników pasował e-TSI. Czyli to jest 1.5 TSI 150 koni, ale z miękką hybrydą.
Tak,
bardzo
on jakoś
ładnie.
Strasznie mało palił, z tego co
I
pamiętam.
To 5 litrów paliło. No a jednocześnie, słuchaj, to niby tylko. A czy inaczej, 1.5 TSI 150 koni to jest silnik całkiem dynamiczny.
No, Fabii jest fajny.
No wiesz, no, Fabii tak, ale już w Octavii. Teoretycznie no to jest samochód jednak większy, cięższy, natomiast dzięki dopchnięciu tym elektrykiem tej miękkiej hybrydy, on jest bardzo dynamiczny, no i jednocześnie oszczędny i powiem szczerze, że gdybym ja miał kupować Octavię dla siebie, to chyba bym jednak wziął to ETSI.
Wiesz co, ta hybryda właśnie bardzo pomaga przy ruszaniu i szczególnie w niższym zakresie obrotów on odjeżdża, tak jak mówisz. Natomiast wyżej już trochę jednak czuć, że mógłby być trochę szybszy, ale
no
tak
wyżej
jak mówię,
to ci RS odjedzie.
Dokładnie,
no.
No ale z drugiej strony na auto do miasta to jest naprawdę bardzo dobry wybór.
Ale tak, no, bo wiesz, bo tym RS-em no to się fajnie jeździ, tak? Bo to jednak wbrew pozorom ten zapas mocy jest.
Jest.
I szczególnie jak korzystasz z łopatek, to rzeczywiście naprawdę potrafi pojechać. I to dosyć często się na ulicy widzi, bo wbrew pozorom to się sprzedaje. Mimo, że Octavia nie jest tanim samochodem. Jedyny wariant napędowy, którego ja końcem palca nie tknę, nie wsiądę, to jest podstawowa Octavia z silnikiem 1.0 TSI 3-cylindrowym. To ma tam 90 czy 110?
110 koni, dokładnie z manualną skrzynią jest.
Nie, no to...
No ale to kosztuje 103-400 i to jest... Najtańszy.
Podstawa?
Tak, podstawa.
Czyli Octavia w podstawie z kartonem mleka.
Pod maską, tak.
Już powyżej stówy.
Już stu. 103 400 i zważmy na to, że to jest wersja goła, tak? Więc tam tak naprawdę...
Ambition, tak się nazywa.
Że, tak, podejrzewam, że taki samochód z salonu to bardzo rzadko wyjeżdża.
Znaczy, poczekaj, bo RS jest najdroższy... I RS to już...
RS kosztuje 164-350, cena bazowa.
W podstawie.
Tak, w podstawie. No myśmy jeździli troszeczkę doposażonym samochodem za 190 tysięcy złotych z tymi fotelami. Bardzo, bardzo fajnymi, ergonomicznymi. I to...
No to, bo te fotele z RS-a, to kubły, to jest w ogóle rewelacja.
Wiesz, one kosztują?
No.
Prawie 12 tysięcy.
Za te fotele?
No.
Do RS-a?
Dokładnie.
rany boskie, no to wiesz co, ale w momencie, w którym się dowiedziałem, że w Octavii Liftbacku trzeba dopłacać za wycieraczkę na tylnej szybie.
No, całe 600 zł.
No to powiem ci, że ja sobie kompletnie nie wyobrażam, jak można tym samochodem jeździć bez wycieraczki na tylnej szybie. Bo przecież ona jest bardzo...
Można, pochyła. Wiesz jak? Nie patrząc w tylne lusterko.
Bardzo pochyła, no dobrze, no
zewnętrzne,
ale...
Zewnętrzne oczywiście, bo masz zewnętrzne jeszcze dwa.
No masz dwa zewnętrzne, masz kamerę cofania, więc teoretycznie można w ogóle teraz robić samochody bez szyby, bo Polestar 4 już
no
w ogóle
właśnie,
nie ma
tylnej szyby. No właśnie, to chciałem powiedzieć.
Tak? Ale nie, no generalnie...
Ale tam masz kamerę.
Ale w Octavii też masz, wiesz, no. Natomiast no, konieczność dopłacania do wycieraczki tylnej szyby, no to umówmy się, tak? Szczególnie, że Skoda tak czy inaczej ma takie patenty, których w tej rodzinie nie ma ani Seat, ani Volkswagen, tak? Tę parasolkę w drzwiach.
Tak, jak w Rollsie.
Jak w Rollsie. Tę skrobaczkę do szyb w klapce wlewu paliwa, która genialnie się przydaje czasami. Plus ten bagażnik z tymi tam jakimiś patentami, haczykami, listewkami.
Siatkami w ilości jakiejś...
Tak, myśmy tam coś kombinowali z tymi siatkami, ja nawet nie wiedziałem, jak to wszystko założyć, ale wiesz, tu akurat rzeczywiście Skoda jest nie do pokonania i tu...
Tak, ma takie przemyślane gadżety właśnie.
Ma takie przemyślane gadżety, ale to, co mi najbardziej pasuje w tej nowej generacji Skody, to jest, proszę pana, jakość wykonania i jakość użytych materiałów. No jest, no, jest wyższa niż w Volkswagenie. No nie da się powiedzieć.
No tak jakby, wiesz, to jest, nie wiem, czy oni plasują się, chcą się plasować trochę wyżej w ten sposób od Golfa, bo jednak jest auto gabarytowo większe.
No.
Nie wiem, ale jest to fajnie. Jest to fajnie, popatrz, szczególnie w RS-ie jest to ładnie wykończone.
Prawda? Tam deska rozdzielcza jest tą
alkantarką,
jakieś tam są te, więc powiem ci, że no to jeżeli za taką już rzeczywiście dobrze wyposażoną Octavię trzeba dać około 200 tysięcy, to podejrzewam, że Golf GTI jednak wyjdzie drożej.
Nie wiem, nie pamiętam już ten
tym bardziej, że GTI Golfa, chyba ale... z tego, co pamiętam, jest w przednim napędzie z tym 245.
Tak.
Ale z kolei znowu...
Takim jeździliśmy przynajmniej.
Mm-hmm. Tyle tylko, że rzeczywiście Golf ma jeszcze ten szczebel wyżej.
Czyli R.
A Octavia Skoda w ogóle nigdy aż tak bardzo usportowionej wersji nie miała.
No wiesz, wydaje mi się, że to jest domena jednak hatchbacków niż jednak takiego liftbacka czy sedana bardziej no, ale... trochę wymierzonego, no, dobra, skierowanego ale... do rodzin.
Ale Cupra Leona możesz mieć z trzystukonnym tym, więc teraz
może,
sobie wyobraź taką
Octawkę. Volkswagen nie chce kanibalizować tych modeli.
No bo już wtedy Golfa by nikt nie kupował.
Dokładnie.
Wiesz, no ale słuchaj, generalnie powiem ci tak. Jedyna rzecz, która rzeczywiście w Octavii mi przeszkadza, to jest to przeniesione sterowanie klimą z Golfa przez ekran i te slajderki idiotyczne. I jeżeli oni zrobią w poliftowej wersji to samo, co zrobili w poliftowym Golfie, czego się spodziewamy niestety, czyli po prostu większy ekran, większe slajderki, jak mówisz, podświetlane. Och!
Tak.
No to po prostu, słuchaj, żyć nie umierać teraz.
Szczęście niepojęte.
Będę rozczarowany, wiesz?
No bo słuchaj, to jest lifting, to nie jest nowa generacja, więc ja nie spodziewam się tu jakichś wielkich zmian.
No z jednej strony... Tak, ale z drugiej jednak ze świadomością, że to jest to rozwiązanie, na które narzekają wszyscy, od dziennikarzy testujących po użytkowników. Wiesz, teoretycznie, jeżeli to jest twój samochód, używasz go na co dzień, no to tam powiedzmy sobie, że tej temperatury, tam tych wszystkich funkcji, to tak za często nie zmieniasz. Ale przecież ten skodowski układ i tak tych multimediów jest lepszy niż ten volkswagenowski.
No, to jest nieba ziemia.
Tak, tym bardziej, że w Skodzie to z kolei, co dla mnie jest zdecydowanie klasę wyżej niż Volkswagen, to jest kierownica.
No tak, nie ma tych głaskanych.
ani nie ma głaskanych. Są te dwa pokrętła przecież idealnie pod kciuki.
Tak, logicznie to jest bardzo rozmieszczone. Tam praktycznie jest wszystko tam, gdzie powinno być.
Jest wszystko tam, gdzie powinno być i tym...
Ty, jest to ładne, jest to ładnie zrobione. Faktycznie ta kierownica w tym aucie jest fajna.
Tym bardziej, że w RS-ie jest ta taka trójramienna,
bo... Mówię o tej RS-a właśnie.
Tak. W zwykłym tam stylu na przykład jest ta dwuramienna.
Nie, to jest dramat.
A mnie to nie przeszkadza,
ale... Ale to jest, przepraszam cię, ale to jest brzydkie.
To oczywiście, że jest ładniejsza, bo użytkowo to nie ma jakby żadnej różnicy. No to dobrze, no to tak, poczekamy do walentynek.
Tak.
I zobaczymy, co nam Skoda zafunduje. Ja lubię Octavię akurat i bardzo bym chciał, żeby to już był taki samochód, który będzie mi pasował całkowicie, rzeczywiście. Ale jeszcze nie teraz chyba. I tak, no coś jeszcze, parę samochodów się jeszcze pokazało.
No tak, tutaj rozmawialiśmy o zmianie wnętrza i o liftingu, aczkolwiek na przykład w przypadku liftingu Forda Pumy, którą pokazano w tym tygodniu.
A to fajne
auto też. Tak, wnętrze się dosyć mocno zmieniło, mimo że to nie jest nowa generacja, tylko również lifting. To tam jednak poza zderzakami z przodu, z tyłu i jakimś tam kształtem świateł.
Standard.
Tak, zmieniło się dosyć mocno wnętrze tego samochodu. Oczywiście są większe ekrany, no bo wiadomo, w tej chwili idą wszyscy w coraz większe ekrany, ale tam przeniesiono, bo chyba w poprzedniej Pumie nie było, sterowanie było chyba oddzielnie
Pumie,
z klimatyzacją, tak?
I w Pumie, i w Kudze sterowanie klimatyzacją, temperaturą i tam ogrzewaniem szyby, tym wszystkim, to było w normalnym panelu pokręteł przycisków.
No to teraz nie będzie pan zadowolony, bo sterowanie przeniesiono na ten wielki ekran. Mało tego, żeby było jeszcze lepiej, to żebyś był jeszcze bardziej niezadowolony, to spłaszczono z góry i z dołu kierownicę. Więc no jest kwadratowa kierownica.
Tego to ja w ogóle nie rozumiem. Natomiast powiem ci tak, popatrz, zaczynają powoli już ludzie się, znaczy niektóre marki zaczynają się wycofywać z tego sterowania wyłącznie przez ekran, a oni w to idą, mimo że i w Kudze, i w Pumie był taki fajny panel z tego sterowania, normalnie owszem, tam tych przycisków było sporo, ale też znowu nie wszystkich używasz na co dzień. A teraz wiesz, no jak mam sięgnąć i pyknąć, a tu muszę się pewnie przeklikać. Chociaż...
Właśnie. Nie wiem. Znaczy,
ekran będzie większy, tak?
Tak, więc może będzie to...
Może to wyciągnął ten panel może, chociaż, żeby to...
Tak jak w Mustangu, bo może trochę to jednak przez wielkość tego ekranu to sterowanie nie było takie... Może łatwo było trafić w to
no tak, ale...
Natomiast tutaj zobaczymy. No,
no Ranger
samochody...
też miał na przykład wyciągnięte przez sterowanie klimą do normalnego panelu. Tam co prawda nie z pokrętłami chyba, tylko z przyciskami, ale to zawsze też jest co innego, tak?
No, a wiesz, jakie tam silniki będą?
W Pumie?
No, 1.0, słuchaj, w trzech mocach. Ma być 125, 155 i 170 koni w wersji ST.
No
ST z kartonem mleka.
To już jest, no to już jest w przedliftowej też w ST jest ten litr z...
Ale tam była chyba 1,5-litrowy, 200-konny jeszcze był.
Był 1,5-litrowy, chyba 192 konie, coś takiego.
Natomiast tu nikt w komunikacie nikt nie pisze o tym, więc pytanie, czy pojawi się później ten silnik, czy
nie
czy
będzie
go
w ogóle.
Będzie.
Właśnie on będzie został elektryk. Zastąpiony przez tego 170 koni z litra. I powiem ci tak, no 170 koni z litra, no to jest wynik. No
ale wiesz co, w tej chwili to się łatwo robi, bo to tam pompuje
turbo.
Tu turbina po prostu, ciśnienie większe i wiesz, jest trochę wytrzymalsza konstrukcja i to jedzie.
I
tak?
Jest
pytanie,
ta skrzynia dwusprzęgłowa do tego. I teraz wiesz, teoretycznie to jest o 20 koni mniej niż w tym poprzednim, ale nie wiem, bo myśmy jeszcze nie doczekali, mam nadzieję, że doczekamy zanim ten egzemplarz, który jest w Fordzie, zajeżdżą, albo doczekamy tego już właśnie poliftowego. Natomiast mam wrażenie, że no nie ma cudów i to musi palić.
Prawda? Właśnie. To jest problem tych małych silników, że niby powinny mniej palić, a palą więcej.
No bo słuchaj, na zdrowy rozum.
No wiadomo.
170 kucy z litra dopchane turbiną, No niby masz przy tym 7 biegów, tak? Nie wiem, tam momentu nie podali, no ale nie podejrzewam, żeby był szczególnie wysoki, bo to jest fizycznie niemożliwe.
No,
z trzech cylindrów.
Przy mocnym, jednak w sumie nie takim lekkim samochodzie, no to jednak brak tego momentu obrotowego, albo nawet jeżeli on jest, ale pojawia się powiedzmy przy powlaniu większej dawki paliwa, tak? I no siłą rzeczy
no nie ma,
musi to
no, nie ma cudów, no coś musi to ruszyć, coś musi to pchnąć do przodu,
dokładnie.
Tak? Wiesz. I,
znaczy tak obserwujemy w ogóle jeżdżąc z tymi samochodami, że one katalogowo palą, mają palić bardzo mało. Ty jesteś znany z tego, że jeździsz bardzo oszczędnie, to jednak zawsze te trzycylindrowe małe silniki palą więcej niż to, porównywalne odpowiedniki czterocylindrowe.
Znaczy ja jestem w stanie wyciągnąć zużycie w okolicach 5 litrów z takiej trzycylindrowej litrówki, ale po prostu odreagowuje to depresją, chorobą, bo to nie jest jazda.
Tak, a przede wszystkim to wymusza jazdę przy bardzo niskich obrotach, co no nie jest
no,
chyba
ten
zbyt
silnik
zdrowe.
Ile on wytrzyma, no. A teraz popatrz. Nie wiem, zobaczymy, bo weźmiemy tę pumę, pojeździmy nią z czystej ciekawości. I teraz poczekaj, dwulitrowa, prawie 250-konna, czteronapędowa Octavia, mówisz, że średnie zużycie było 8 litrów.
Tak, dokładnie.
No, no to zakładam, że jak tą pumą, która ma 170 kucy z litra, uzyskamy 8 litrów, to będziemy zadowoleni.
Sam się wydaje, że ona powinna się w 7 zmieścić, ale to i tak przecież różnica jest kolosalna, tak? Tych dwóch silników.
A czy...
Jeśli chodzi o moce oczywiście.
Puma z tym silnikiem miękkohybrydowym 155 koni i z automatem i to już jako tako, no, no to jeździ jako tako. Szczególnie dzięki tej miękkiej hybrydzie, to nie robi jakiegoś wielkiego dramatu, wiesz, przy ruszaniu.
Ale też nie robi wow.
Nie, ale tam nie pamiętam, ile myśmy z tego wyciągnęli. Nie chcę mi się wracać, szukać teraz
ja
testu, ale tam nie było jakichś rekordów. Zdaje się, że kuga hybrydowa była oszczędniejsza.
Chyba
mimo,
tak.
Że o dużo większa i z no dużo właśnie. Większego silnika, więc no dobra. Nie, dobra, coś jeszcze jest ciekawego?
Tak, wiesz, że nie ma już Renault Megane, prawda?
Jak to?
No, a wiesz, co będzie?
No.
Renault Symbioz. Symbioz.
A to był taki koncept.
Tak, był taki koncept, ale w tej chwili to pokazano, czy pokażą chyba dopiero w całości. Ma być pokazany taki crossover, który ma być tak naprawdę trochę większym kapturem, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Czekaj.
Ale już linią nawiązuje ten samochód do stylizacji Australa, nowego scenika.
Czyli
tak.
Coś oni jeszcze między kaptura a Australa wciskają, tak?
Dokładnie. No zobaczymy.
No dobra, ale poczekaj, bo tak, ten nowy scenik to już jest tylko elektryczny, a ten Symbioz?
No podobno ma być też spalinowy, zobaczymy.
No tylko Renault znowu też tak za bardzo to tych silników nie ma, bo owszem ma, bo na przykład 1.5 DCI jest nadal jednym z najgenialniejszych małych diesli.
Tak,
no. Ale już go nie będzie.
Że będzie głównym silnikiem, to będzie ten 1.6 ETH. 145 koni z przednim napędem.
Czyli hybryda.
Hybryda, tak jest.
Czyli hybryda, czyli będzie drogi. Popatrz, a nawet już niech dadzą ten 1.0, który też trzycylindrowy, ale ten renówkowy jakoś dosyć przyzwoicie chodzi, z gazem, tak jak w Daci. No i słuchaj, Clio też ma tak, hybrydę i tak dalej, a który wariant się najlepiej sprzedaje?
No, gazowy.
Litrowy z gazem, dziękuję, do widzenia, tak?
No,
więc
dokładnie.
Ja po prostu coraz mniej rozumiem, tym bardziej, że to ma być zastępca Megane.
No tak z tego wynika, że to ma być miejsce Megane, zobaczymy, bo to...
A komu ta Meganka przeszkadzała?
Jest między kapturem a Australem, więc tak tam trochę ciasno jest
no to,
w tym segmencie.
No to będzie trochę większa od Meganki w tym
tak,
momencie.
Tak.
Bo Meganka była typowym, kompaktowym hatchbackiem, który zawsze się dobrze sprzedawał, bardzo fajnie jeździł, szczególnie z tym silnikiem 1.3 TCE.
Prawda?
130 albo 160 koni to miało, też z tą skrzynią EDC. Siedmiobiegową i to był naprawdę wyjątkowej przyzwoitości samochód i rozumiem, że komuś przeszkadzał.
Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo premiera jest zapowiedziana dopiero na przełom trzeciego i czwartego kwartału tego roku. Na razie to są takie zapowiedzi, pokazano takie auto, wiesz, zarys kształtu tak naprawdę, stąd widzimy tylko, że to jest mniej więcej w stylistyce na właśnie Australa.
Dobrze, to zobaczymy, co oni tam w to wcisną. Dobra, słuchaj, to w takim układzie tak, nie wiem, pora umierać chyba, jak patrzę na to, co się z tą motoryzacją dzieje, ale na razie...
Ale z dobrych newsów na przykład w Mazdzie MX-5 nowy silnik ma zadebiutować, wiesz, bo zrobili lifting tego samochodu.
To jeden z wiecznych samochodów kolejnych.
Wprowadzono nowy silnik 1.5 o mocy 132 koni, to jest leciusieńkie auto.
1.5, 132 tak, konie.
Tak.
Tam była dwulitrówka poprzednia.
Tak, 184 konie, dwulitrowy silnik.
Wolno ssący. Tak. A ten 1.5 turbo, czy...
To jest Sky Active G, to jest
chyba... A to też jest wolnossąd.
Tak, to wolnossący jest silnik, w związku z tym no zobaczymy, jak to będzie jeździć, bo pewnie tutaj oni chcą troszkę zawalczyć ceną tego samochodu, więc no zobaczymy, bo pewnie pojawi się w parku.
130 koni w sumie małym, lekkim samochodzie z tylnym napędem, w którym nie przyspieszenia, a z czego innego ta frajda z jazdy wynika, to się może sprawdzić, aczkolwiek nie wiem, czy pamiętasz, że przez jakiś czas Mazda MX-5 tam pozmieniana była produkowana przez Fiata jako 124.
No, był taki czas.
Był i proszę pana, tak naprawdę największa zmiana to był silnik, bo Fiat tam wkładał ten swój 1.4 170 koni, tego multijeta, czy jak to się tam nazywa. I to, powiem ci tak, no to już turbo, tak? 1.4 turbo i to jeździło dużo lepiej od tej wolno ssącej, a mocniejszej dwulitrówki mazdowskiej.
A no właśnie, bo te silniki turbo są mają fajniejszą
przy
charakterystykę.
Przy tym małym, tak, lekkim aucie. No ale to zobaczymy, słuchaj. Mnie się wydaje, że to 130 koni w takim małym roadsterku, który tak czy inaczej będzie tym tyłem fajnie zamiatał. Tak,
aczkolwiek wolałbym dwulitrówkę, bo ona już ma tutaj blokadę Heinz-bużnicowego, nie wiem, czy wiesz.
Aha, a to nie będzie miało, bo to...
To tutaj nie, w tym silniku nie będzie. Będzie cena niższa, bo to oni mają to sprzedawać za 141 niecałe tysięcy złotych.
Nie, no to 140 tysięcy za roadstera kultowego, to może
no wydaje mi się, to jest ten kierunek właśnie, żeby tutaj pójść jednak z ceną w dół, a jednocześnie te osiągi nie będą jakieś strasznie słabe, bo to lekkie autko, fajne, małe.
Więc tak, to ja mam kłopoty, żeby się wcisnąć i wycisnąć.
No ja nie mam, mimo brzucha nie mam.
Trzeba dach składać, żeby...
No można otworzyć dach i wsiąść, wiesz?
No
tak.
Więc właśnie, no dobra.
Ja sobie tak radziłem.
No to jakoś musimy...
A, jeszcze jedna rzecz, wiesz, co tam zmieniono? Zmieniono multimedia, pamiętasz multimedia w Mazdzie?
Nieobecne.
Dramat, no dokładnie, no to teraz będzie trochę lepiej, jest większy troszkę ekran.
No to jak będzie tak, jak będą te takie, jak są w CX-5
dokładnie
czy CX-60, no to daj Boże.
No to się zaczyna robić bardzo fajne auto.
Rzeczywiście postęp. No dobra, słuchaj, no to przeżyliśmy kolejny tydzień, musimy przeżyć następny. Zobaczymy, doczekamy do tego 14, co nam Skoda zafunduje w lifcie Octavii. No i co? No to dziękujemy, życzymy miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.
Tak jest, do usłyszenia.
Podcast motoryzacyjny Overdrive.